Dlaczego musimy pamiętać o żołnierzach wyklętych? Temat kontynuujemy. Naszych gości prosimy jeszcze o przypomnienie czy przekazanie tego, co nie zostało wypowiedziane, a na czym panom bardzo zależy. I otwieramy też telefony, by państwo mogli do nas dzwonić i też zadawać pytania. Współtworzyć nasze spotkanie po północy w rozmowach niedokończonych.
Nie.
No, należy jeszcze uzupełnić te nasze wcześniejsze wypowiedzi o istotną kwestię. Po prostu podziemie niepodległościowe miało struktury organizacyjne i aby troszeczkę to uporządkować i też tak ułożyć słuchaczom, jak to wyglądało, należy troszeczkę to chociaż w przybliżeniu przedstawić. 45 rok, 19 stycznia jest decyzja o likwidacji przez Polskie Państwo Podziemne istnienia Armii Krajowej, jej rozwiązanie formalne. W związku z tym trzeba było coś dalej zrobić. Już od połowy 43 roku przygotowywano się w rzeczywistości na organizację struktur podziemnych nowych, tak aby zabezpieczyć osoby będące w konspiracji do dalszej czynnej działalności i zapewnić im dalszą możliwość działania. Przygotowano strukturę o nazwie tajną NIE, czyli od słowa niepodległość, której dowódcą został Leopold Okulicki, który później został zrzucony na ziemię polskie jako kierujący tą organizacją. Formalnie istniała do pod pierwszych dni maja 45 roku. Miała ona wziąć pod swoje skrzydła i w obrót swoich działań dawne struktury Armii Krajowej, jak i również struktury cywilne, które działały w podziemiu. Po zlikwidowaniu struktur niepodległości, czyli tej organizacji skrótem pisząc NIE, powołano jakby w ciągu organizacyjnym delegaturę sił zbrojnych na kraj, która istniała raptem 3 miesiące i kierował nią pułkownik Jan Rzepecki. Po likwidacji tej delegatury powołano organizację, która już wpisała się dosyć mocno w działalność polskiego podziemia w czasie tej okupacji sowieckiej, a nazywała się, pełna nazwa jest Ruch Oporu Bez Wojny i Dywersji Wolność i Niezawisłość. Znamy skrótową nazwę jako Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość lub też po prostu określało się to skrótem WIN. To jest jedna duża organizacja, jedna z dwóch największych organizacji, które istniały w tym podziemiu antysowieckim, antykomunistycznym, w tym powstaniu antysowieckim. W maju 1945 roku liczyło się, że posiadała ona około 30 tysięcy osób funkcjonujących w jej strukturach. Kierującym zostali wyznaczani, nie jak było to wcześniej w przypadku formacji Armia Krajowa, komendanci, tylko chcąc zaznaczyć bardziej wymiar walki cywilnej, koncepcyjnej, nazwijmy to, nie kładąc takiego nacisku na działania zbrojne, widząc po funkcjonowaniu dotychczas Sowietów, że walka zbrojna bezpośrednia no raczej nie ma szans jakichkolwiek, ponieważ ilość wojska stacjonującego sowieckiego, czy w formie Armii Czerwonej, czy sił NKWD, czy nawet specjalnie powołanych jednostek grup Smiersza, po prostu nie miała szans. Dlatego powołano to, bardziej nadano temu zewnętrzną taką formułę cywilną, dlatego szefowie tego WIN-u nazywani byli prezesami i szefowali tak zwanym, im szefował zarządy. Pierwszym prezesem WIN-u, czyli Wolności i Niezawisłości, był pułkownik Jan Rzepecki, który funkcjonował praktycznie też przez około 3 miesiące, aż do czasu aresztowania jego, które nastąpiło w pierwszych dniach, dokładnie 5 listopada 1945 roku. Po czym powołano kolejny zarząd, czyli to dowództwo, jakbyśmy to przenieśli na język taki wojskowy, był kolejnym dowódcą, tym prezesem drugiego zarządu WIN, był pułkownik Franciszek Niepokulczycki, który z kolei utrzymał się na tym stanowisku aż do połowy października, który również został w wyniku działań NKWD i UB aresztowany. Po nim przyszedł czas na tak zwany trzeci zarząd ze strukturą własną i zarządem tym kierował jako prezes podpułkownik Wycenty Kwieciński i za jego czasów funkcjonowania struktury, o których kolega powie, narodowe i winowskie, czyli posakowskie, współpracowały z sobą i zawiązały tak zwany Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polskiego Państwa Podziemnego, którego inicjatorem był m.in. Wacław Lipiński, wspomniany Wicenty Kwieciński, podpułkownik i szef WiN-u, Władysław Marczewski ze środowisk narodowych, jak i również Adam Obarski ze środowisk PPS-u, tego wolnościowego, niepodległego. I niestety 5 stycznia zostaje aresztowana i rozpracowana przez środowiska NKWD i UB struktura trzeciego zarządu i dowódcą zostaje, prezesem 4 zarządu zostaje podpułkownik Łukasz Ciepliński, szefujący wcześniej Okręgiem Rzeszowskim Armii Krajowej w okresie II wojny światowej, no, zbierający no, pochwały organizacyjne i umiejętności również dowódcze. Kieruje tym jednym zrzeszeniem WiN-u do 27 listopada 1947 roku, do czasu aresztowania jego i potem w następnych tygodniach wyłapania poszczególnych następnych członków jego zarządu, którzy, tak jak wspomniałem we wcześniejszej części programu, 1 marca 1951 roku zostali po ciężkich torturach i sądach wielokrotnych aktach oskarżenia i kary śmierci skazani i zamordowani strzałem w tej głowy 1 marca 1951 roku. W różnych miejscowościach na terenie Polski zostali oni wyłapywani. Można powiedzieć, że na tej czwórce formalnie niezależne funkcjonowanie struktur poakowskich, czyli w 1947 roku, końcu listopada praktycznie się kończy, ponieważ inwigilacja tego środowiska była tak potężna i przesiągnięta agenturą sowiecką, że następuje jego jakby kontrola pełna przez wywiad sowiecki i tak zwana operacja, która powoduje, iż wszystko dzieje się pod egidą i kontrolą środowisk wywiadu sowieckiego i praktycznie każde działania, każda następna grupa organizacyjna, tak zwanych zarządów, już jest rzeczywistymi wstawianiem ich przez tak zwanych rzeczywistych agentów sowieckich, którzy tylko udają patriotów polskich, a zostali skoptowani w różnych okresach czasu spośród tych dawnych polskich działaczy niepodległościowych. Tak praktycznie można powiedzieć, iż się kończy funkcjonowanie tego środowiska, ale to nie znaczy, że kończą się działania, ponieważ w całym kraju prowadzone są również działania i walki na różnej formie. Tak jak WiN przyjmował prowadzenie działań, również mimo wszystko musiał prowadzić działania zbrojne, które, tak jak powiedziałem, miały być mimo wszystko drugoplanowe. W pierwszym rzędzie planowano obserwować, prowadzono tak zwany wywiad, obserwacje Sowietów z ich poczynaniami, sprawdzano i kontrolowano, kto zaczyna współpracować w różnych środowisk polskich z Sowietami, ewentualnie zostaje do tego przymuszony, aby też swoje środowiska, jak i również społeczność miejscową zabezpieczyć od inwigilacji i penetracji przez wywiad sowiecki, czy też współpracujący z nimi środowiska urzędów bezpieczeństwa. To była jedna z dwóch największych struktur istniejących podziemia drugiej konspiracji. Potem środek ciężkości siłą rzeczy zaczął przechodzić do środowisk narodowych, o których powie już tutaj kolega.
Spośród drugiego członu armii powstańcza, armii komunistycznej, należy wymienić formacje związane z podziemiem narodowym. Podziemie narodowe od początku konspiracji antyniemieckiej zaznaczyło swoją działalność, tworząc w początkach swojej organizacji narodową organizację wojskową na terenie Polski. Ta z kolei w roku 1942 połączyła się częściowo z Armią Krajową, a częściowo tworzyła samodzielną organizację Narodowe Siły Zbrojne w 1942 roku. Organizacja ta w 1944 częściowo również scaliła się z Armią Krajową, a częściowo podjęła działalność samodzielną. I ta formacja Andanzmie Narodowe Siły Zbrojne, niepodporządkowana Armii Krajowej, zaznaczyła swoją działalność podczas działań drugiej konspiracji antykomunistycznej, prowadząc swoje działania przede wszystkim na terenach Polski, części Polski Zachodniej, to województwo poznańskie, Kujawy, teren Okręgu Śląskiego oraz oczywiście części terenów Polski Centralnej z Warszawą, z Mazowszem. Ta formacja była niestety formacją nieliczną w porównaniu z Armią Krajową. Dodatkowo w połowie 1945 roku nastąpiły w jej strukturach duża dekonspiracja i rozbicie tej formacji. Dość powiedzieć, że na przykład na terenie obszaru śląskiego agentom UB udało się ulokować jako prezesa, czy też komendanta obszaru zachodniego swojego agenta, co spowodowało rozbicie tej organizacji. Mówiąc o Narodowych Siłach Zbrojnych, tej formacji, która nie była scalona z Armią Krajową, która działa samodzielnie, warto podkreślić w tej krótkiej informacji kilka szczególnych spraw. Chciałbym powiedzieć, to już zresztą wspominałem dzisiaj w naszym spotkaniu telewizyjnym o tym, że to organizacją oddział partyzancki związany z tą formacją, Brygada Świętokrzyska, w maju 1945 roku na terenie Czech i Moraw w miejscowości Choliszów wyzwoliła obóz koncentracyjny. Filię obozu koncentracyjnego Żeńskiego, w który dzięki akcji żołnierzy NSZ-u uchroniono od śmierci 700 kobiet, w tym 300 Żydówek, które w momencie zajęcia tego terenu przez wojska amerykańskie miał zostać zlikwidowany. Drugą kwestią, którą chciałbym poruszyć, to dowódca Narodowych Sił Zbrojnych, ostatni dowódca tej formacji. Tą osobą był pułkownik Stanisław Kasznica, przedwojenny adwokat poznański, korporant korporacji Helonia, człowiek, który podobnie jak pułkownik Łukasz Ciepliński podczas kampanii 1939 roku na polu walki został odznaczony za swoje zasługi Krzyżem Virtuti Militari, a od połowy 1945 roku został komendantem Narodowych Sił Zbrojnych tej formacji, która w tym czasie była szczególnie niszczona przez zarówno Sowietów, jak i Urzędy Bezpieczeństwa. Stanisław Kasznica, podobnie jak Łukasz Ciepliński, został aresztowany w 1947 roku i po procesie skazany na karę śmierci. Wyrok na nim wykonano w maju 1948 roku. Dwa lata temu, dzięki działalności grupy pana profesora Szwagrzyka, jego szczątki zostały zidentyfikowane na cmentarzu powązkowskim. Jest jednym z wyklętych, który odzyskał którego miejsce pochówku odnaleźliśmy. Drugą formacją, znakomicie większą i ważniejszą pod względem zasięgu terytorialnego, było Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Ta formacja powstała dzięki połączeniu działaczy i żołnierzy struktur narodowych, którzy byli w Armii Krajowej. To wspomniane przeze mnie Narodowa Organizacja Wojskowa AK, która weszła do AK, i Narodowe Siły Zbrojne, które weszły AK. Te dwie formacje w grudniu 1944 roku połączyły swoje działania wojenne i rozpoczęły działalność konspiracyjną na terenie już okupowanym przez Sowietów. Głównym bastionem działalności Narodowego Zjednoczenia Wojskowego to było przede wszystkim Białostoczyzna, Mazowsze Północne, Lubelszczyzna, Rzeszowszczyzna, Polska Centralna i również Pomorze. Była to jedna z największych formacji konspiracyjnych, która również w swoje szeregi włączała żołnierzy konspiracji połakowskiej. Formacja ta w zwartych szeregach dotrwała do końca lat 40., natomiast poszczególne struktury ujawniły się, ostatnie struktury zwarte ujawniły się w roku 1956, a po ostatni żołnierze ukrywający się tej formacji zostali złapani w latach 60. To między innymi pan Andrzej Kiszka, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, który został pojmany przez oddziały ZOMO w 1961 roku. Co tragiczne przy tej omawianiu tej postaci, która żyje do dzisiaj i niech żyje jak najdłużej, to fakt, że do dzisiaj pan Andrzej Kiszka nie został zrehabilitowany i nie został mu przywrócona należna mu cześć. Do dzisiaj jest z punktu widzenia wyroków komunistycznych bandytą, nad czym bolejemy my jako jego ideowi spadkobiercy, jako żołnierze i przyjaciele Narodowych Sił Zbrojnych. Oczywiście oprócz tych centralnych organizacji, które funkcjonowały po rozwiązaniu Armii Krajowej, powstało szereg organizacji regionalnych. Nie będziemy tutaj, myślę, wchodzić w szczegółach, ale warto chociaż podać najprostsze informacje o tych organizacjach. Była to na przykład Armia Krajowa Obywatelska, wywodząca się z struktur AK, formacja działająca na terenie Białostocczyzny. To ruch oporu Armii Krajowej, tak zwany ROAK, który działał na terenie zachodnio-północnych powiatach województwa warszawskiego, czy też Konspiracyjne Wojsko Polskie, również płakowska organizacja, która działa na terenie centralnej Polski i zachodniej. Mówiąc o zachodniej Polsce, warto również przypomnieć organizację, która największą organizację lokalną działającą na terenie Wielkopolski, to Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta.
Znaczy, można jeszcze dodać jako uzupełnienie, że powstawało oprócz tego wiele oddziałów samorządnych, im później istniały te oddziały, one po prostu skupiały ludzi, którzy zwyczajnie uciekali ze swoich miejsc zamieszkania, będąc poszukiwanymi, lub też uciekały ze względu na to, że no po prostu udało im się wyrwać z więzień, czy zostali oswobodzeni, nie mając możliwości życia, oni po prostu siłą rzeczy byli pchani do lasów. Czy też część żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, tak to nazwijmy, która po prostu nie godziła się na to, żeby ich do różnych działań wykorzystywać i często nawet po ileś osób uciekali do lasu i automatycznie no, łączyły się te osoby. To też były bardzo często bliżej nieokreślone oddziały, które jak wiemy możemy znaleźć miały różne nazwy, najczęściej od pseudonimu swojego głównego dowódcy i lub też określały się w odniesieniu jakimiś wcześniejszymi nazwami organizacji, jak na przykład Armia Krajowa w danym terenie. Takich jednostek było sporo i też jest je trudno policzyć, dlatego liczba, ustalenie tego jest bardzo trudne. Natomiast należy też przypomnieć, że oddziały i formacje zbrojne istniały na ziemiach kresowych. Siłą rzeczy, w wyniku działania Ukraińców od 1943 roku, polskie podziemie niepodległościowe było dużo słabsze na terenach dzisiejszego Wołynia, obszarach Wołynia, województwa wołyńskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego, gdzie po prostu musieli zmierzać się z silnymi bandami UPA, które, no, możemy spokojnie powiedzieć, były wspierane i wspomagane, bo inaczej tego nazwać nie można, przez środowiska niemieckie, no, które nie robiły sobie raczej problemów z tym, że one funkcjonują, jeśli im nie przeszkadzały, a odnosiły się w swoich działaniach tylko do ludności polskiej, czy też miejscowych innych grup narodowych, pozaukraińskich nawet. Chociaż również, jak wiemy, UPA-wcy atakowali swoją ludność ukraińską, która nie chciała ich wspierać i ją likwidowała. Na terenach północno-wschodnich sytuacja była inna, ale to w dużej mierze dzięki temu, iż z tych terenów nie zdążyli Sowieci wywieźć tak dużej masy ludności polskiej, jak miało to miejsce za pierwszej okupacji w latach 1939-1941 właśnie z tych terenów południowo-wschodnich, gdzie ta utrata, odpływ tej polskiej ludności w liczbie kilkuset tysięcy niestety dał się we znaki w późniejszym potencjale i w możliwościach działania już w okresie okupacyjnym. Istniało tam szereg organizacji, między innymi istniał okręg Winowski, Grodno. Następnie istniały z czasem takie oddziały, jak tworzyły się jakby samorzutnie, przez to, że istniała ta tak zwana granica utworzona z linii Kerzona, czy też Nemiera, bardziej można by było powiedzieć, ale to już jest na inne spotkanie. Utrzymujmy tę nazwę linii Kerzona. Szczelny kordon graniczny, uniemożliwiający jakby kontaktowanie się z tą pozostałą częścią ziem polskich na zachód od niej. Oni sami automatycznie zostali jakby poddani samodzielnemu jakby bardziej działaniu. Dlatego zaczęły powstawać z poszczególnych dowódców bardziej prężnych, bardziej zdolnych organizacyjnie, tworzone były poszczególne oddziały, nazywane bardzo często samoobronami. Samoobrona grodzieńska, wołkowyska. Tutaj w samoobronie wołkowyskiej warto wymienić jej twórcę, księdza Bańkowskiego, pseudonim Eliasz, który zorganizował te struktury. Oczywiście zostały one po pewnym czasie rozbite, a sam ksiądz został aresztowany i po przesłuchaniach również został wysłany na zesłanie, które to przeżył i później na te terytoria wrócił. Do działaczy, do dowódców, którzy zasługują na szczególne uznanie, bez wątpienia należy postać Czesława Zajączkowskiego Ragnera, który był znany jako doskonały i sprawny dowódca, a jednocześnie znienawidzony przez Sowietów ze względu na to, iż nie był uchwytny dla nich, a można delikatnie to powiedzieć, a szkodził im niesamowicie na scenie swojego działania. Z kolei spośród innych dowódców i organizacji należy wspomnieć organizację już nie stricte militarną, a właśnie organizację o charakterze samopomocowym, o charakterze wspierania się archiwizacyjnym. Był to Związek Obrońców Wolności założony przez Zygmunta Stachowicza Żmudzina, który też działania jakby duchowe wspomagał ksiądz Wacław Jaziewicz. Centrum ich działania był Brześć nad Bugiem, natomiast funkcjonowały ich jakby komórki w szeregu miastach kresowych od Baranowicz przez Grodno, Wołkowysk, wspomniany Brześć, jak i również przez pewien okres czasu we Lwowie. Niestety system działania Sowietów, bardzo drastycznie podchodzący do ludności polskiej i wyszukujący jakichkolwiek przejawów, okazuje się, że był na tyle efektywny w stosunku do polskiego podziemia niepodległościowego, iż niestety byli oni wykrywani. Tak samo Związek Obrońców Wolności, organizacja ta została stopniowo zlikwidowana i jej członkowie zostali albo złapani, zabici, wywiezieni, no bądź po prostu udało się co niektórym na wyżej przeżyć ten upadek organizacyjny, to wychwytywanie ich, aresztowania. Także Związek Obrońców Wolności to jest właśnie taką strukturą, która pokazuje, że oprócz działań militarnych też prowadzono te działania na takiej kanwie samopomocowej, typowo odchodzący od walki. Należy wspomnieć tutaj działania i doskonałe walki pod dowództwem podporucznika Anatola Radziwonika, pseudonim Molech, który walczył na terenach Grodzieńszczyzny i w końcu przy przemożnych siłach sowieckich, NKWD-owskich, został otoczony czterema pierścieniami i pod miejscowością Rakowszczyzna został, przeliczyli się, po prostu się okazało, że jeszcze jest jeden pierścień otaczający ich i niestety dostali się pod bezpośredni ogień tego jednego pierścienia, który ich otaczał, i zostali oni praktycznie wystrzelani w trakcie próby przebicia się. Do jakiego okresu czasu na kresach walczono? Jeszcze do niedawna mówiono o walkach, które miały miejsce do sierpnia 1943 roku, w większych, mniejszych oddziałach, czy wręcz pojedynczy żołnierze podziemia niepodległościowego. Był oddział wspomniany, który walczył do 1953 roku w zorganizowanej formie, który przebił się z terenów Grodzieńszczyzny na tereny już wówczas tej tak zwanej Litwy Sowieckiej. I oddział ten przetrwał formalnie do połowy 1953 roku. Jednym z ostatnich żołnierzy, których możemy powiedzieć, że znamy z nazwiska, jest Hryncewicz, pseudonim Bogdan, który zginął właśnie w sierpniu 1953 roku. Jednocześnie pojawiają się według najnowszych badań i ustaleń, już można stwierdzić, że jeszcze walczyły pojedyncze małe oddziały czy pojedynczy żołnierze walczyli, a właściwie już można powiedzieć ukrywali się aż do 1955 roku, gdzie się wspomina też o w kontekście jednych ze wspomnień jednego z tych wyklętych z tych terenów, iż w 1955 roku, bodajże już jesienią, we wrześniu, został otaczony z najbliższymi swoimi współpracownikami, jeden z ostatni praktycznie dowódca walki podziemia niepodległościowego na tym terenie o pseudonimie Ben Hur, Franciszek Polaczkiewicz, który w sytuacji już ekstremalnej rozerwał się granatem. Pozostali, którzy byli przy nim, najprawdopodobniej zostali, jeśli nie zabici na miejscu, zostali połapani i można się domyśleć, jaki los ich spotkał, czy na miejscu bezpośrednio zamordowani, po torturach być może. Możemy już się tego po prostu domyślać. Na pewno nie byli w stanie tego przeżyć. Także podziemie niepodległościowe na Kresach istniało, działało w różnym stopniu do 50 roku dosyć sprawnie, do 53 coraz słabiej i mówi się nawet ostatnimi czasy, że do 55 roku ostatnie osoby walczyły zbrojnie na ziemiach kresowych, tak jak na ziemiach tak zwanego tej Polski Ludowej mówi się o ostatnim lalku walczącym, a właściwie już ukrywającym się, bo po prostu, tak jak mówiliśmy, nie mieli po prostu dokąd wracać do 21 października 1963 roku, który ze względu na to, że z bronią w ręku, broniąc już właściwie siebie, zginął w walce otoczony przez funkcjonariuszy komunistycznych i został zamordowany i wiemy, co się stało. Jego szczątki zostały zmasakrowane i do tego jeszcze bestialsko. Nie wiadomo, czym to miało służyć. Zostało ciało pozbawione głowy, o czym wiemy, że parę tygodni temu została dopiero ta część ciała odnaleziona bodajże w Lublinie. Tak, tak by można było podsumować to polskie podziemie niepodległościowe. Niezwykle ważne.
Gorąco dziękujemy i zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Nasi goście, dr Dariusz Kucharski, dr Rafał Sierchuła, jest obecny w studiu żołnierz niezłomny, kombatant, pułkownik Jan Podchorski. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Ja chciałbym jeszcze dodać.
Prosimy, pan pułkownik jeszcze.
Do informacji bardzo szczegółowych kolegów. Mianowicie druga część podziemia niezbrojna, ta, o której mówiliśmy poprzednio, cała młodzieżówka w szkołach, prawda, która propagandą czy ulotkami i różnymi tym tak zwanym małym sabotażem próbowała walczyć prawie że bez broni, bo koledzy wspominają o tej działalności wybitnie zbrojnej. Pojawiła się równolegle z odzyskaniem czy z pozbyciem się pierwszego okupanta. I tutaj perfidia władz. Po to, żeby wyłowić resztki czy grup NZ-owskich, czy zbliżonych, zaczęto rozmawiać z działaczami Stronnictwa Narodowego. No i, a Stronnictwo Narodowe i działacze tego stronnictwa poza strukturami cywilnymi zapragnęły i zaczęły tworzyć struktury młodzieżowe, narodowe, jak Młodzież Wszechpolska. Ja nie będę mówił o ONR-ze, o innych, prawda, ale przede wszystkim Młodzież Wszechpolska, czyli działania polityczne, niezupełnie zbrojne. Jeśli chodzi o województwo poznańskie, to dodatkowa była i nieco odmienna sytuacja jak gdzie indziej, bo w skład Młodzieży Wszechpolskiej weszli żołnierze poprzedniej konspiracji przeciw niemieckiej. Wobec tego była okazja i tworzyło się zaplecze wojskowe, nieujawniane, i dzięki temu, prawda, przy aresztowaniu całego pionu cywilnego Stronnictwa Narodowego, te grupy związane z przygotowaniem zbrojnym nie zostały, nie zawsze zostały ujawnione. No, w naszym przypadku, a i w moim konkretnie, prawda, z tej racji wsypy i znalezienia broni, to było podstawą do aresztowania tej grupy, takiej grupy powiązanej wiążącej działalność polityczną Mały Sabotaż z przygotowaniem się czy przyszłościowym wystąpień zbrojnych. Po referendum działalność na tym odcinku przygotowań zbrojnych została zawieszona, zatrzymana. Liczy pozostała tylko działalność polityczna, propagandowa, antykomunistyczna. To też wystarczyło do aresztowań i skazań. Udało się w części zachować całą strukturę i nie ujawnić wojskową. Wpadł tylko jeden z magazynów. No tyle byłoby, jeśli chodzi o takie warunki, prawda, tej grupy, również działającej w kierunku niezależności narodowej.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Leszek z Centralnej Polski. Ja witam ojca i witam szanownych gości. Chciałem powiedzieć, że właśnie dla mnie takim najlepszym określeniem a tych żołnierzy jest właśnie określenie żołnierze wyklęci, bo czasami jestem poprawiany żołnierze niezłomni. To, że byli niezłomni, no to wszyscy doskonale wiemy. Natomiast uważam, że właśnie słowo wyklęci w pełni oddaje dramat, tragedię tych ludzi, bo oni wyklęci byli nie tylko przez komunę. Oczywiście zresztą komuna nie używała takiego określenia. Oczywiście ona ich wykleła, ale takiego określenia nie używała. No te ich losy były naprawdę tragiczne i to myślę, że pan pułkownik doskonale o tym wie. Wyklęci byli nie tylko zresztą przez komunę, często byli zdradzani przez ludzi i to niekoniecznie nawet na torturach. Dość dużo książek przeczytałem na ten temat. Myślę, że to określenie jest takie w pełni adekwatne. Natomiast właśnie a propos książek, które ukazywały się za komuny, na ten temat. Ukazywało ich się wbrew pozorom bardzo dużo, z tym, że oczywiście z innej pozycji. Oczywiście przedstawiano żołnierzy wyklętych jako bandytów, ale jeżeli się znało problem i umiało się czytać między wierszami, to oczywiście można było z tego dużo wyciągnąć. Ja pamiętam, jak dzięki przeczytaniu jednej z takich książek w latach 70. było na wysuniętych posterunkach, pojechałem tropem dowódczyni oddziału młodej dziewczyny, 22-letniej bodajże, na Lubelszczyźnie. I dzięki właśnie, że znałem te miejsca, w których ten oddział walczył, poznałem jej losy. W książce nie były one opisane do końca. Jednak no, jeżeli się umiało czytać między wierszami, można było coś z tego skorzystać. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, w przeciwieństwie do któregoś z panów z IPN-u, który tutaj mówił na ten temat, ja jestem przeciwny disneylandyzacji historii. Tak w przypadku Powstania Warszawskiego, jak i podziemia powojennego. Uważam te komiksy, te koszulki, to wszystko uważam z całym szacunkiem, no może ktoś ma inne zdanie, uważam to za bzdurę, za disneylandyzację. Ja często robię takie testy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jestem tam bardzo często i przy wejściu upatruję sobie jakichś ludzi, którzy przychodzą z wycieczką, zadaję im kilka podstawowych pytań na temat powstania i przy wyjściu, kiedy oni już zwiedzą muzeum, powtarzam te pytania. Oni wychodzą tak samo mądrzy, jak wchodzili. Z tym, że oczywiście uzbrojeni w jakieś tam koszulki, no kiedy ja im te pytania stawiam, patrzą jak wół namalowane wrota, po czym cześć i chwała bohaterom. To jest jedyne, co potrafią powiedzieć. Uważam, że no przede wszystkim czytać trzeba i to jest przede wszystkim. Jeszcze ktoś tutaj zabierał głos, jeżeli jeszcze mogę, na temat filmu o Powstaniu Warszawskim. Otóż na tym filmie Miasto 44 pana Komasy powstańcy nie zostawili suchej nitki. Ponadto pan Komasa bardzo epatuje liczbą widzów, którzy obejrzeli ten film. No rzeczywiście uważam najdelikatniej już, że to jest nieprzyzwoite, choćby z tego powodu, że film ten był emitowany w kinach przez 5 tygodni na wszystkich seansach. I porównywanie teraz tego sukcesu kasowego z filmami, które są emitowane przez 2 dni, no jest nieprzyzwoite. Jak mi powiedzieli znajomi operatorzy kinowi, gdyby sumować wszystkich widzów przez te 5 tygodni, no to raz udałoby się w pełni wypełnić salę. No więc tak jakby zawodników biegnących w maratonie przez kilka kilometrów do tej grupy dookooptować na 200 metrów przed metą 2 świeżych zawodników. Jeden niech się nazywa Komasa, a drugi załóżmy Ołdakowski. Oczywiście wszelka zbieżność nazwisk jest tutaj zupełnie przypadkowa. No i później fetować ich zwycięstwo. No, najdelikatniej mówiąc, moim zdaniem jest to niezbyt przyzwoite, no ale też chciałbym poznać opinię gości. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panie Leszku i prosimy naszych gości.
Ja mogę tylko podziękować słuchaczowi za to, że też honoruje tych i uznaje nazwę żołnierzy wyklętych. Ja mam tę przyjemność zawsze powtarzania, że za honor uznaje nazwanie się siebie żołnierzem wyklętym, różnicując tę nazwę w stosunku do nazwy żołnierz niezłomny, bo to spacza całe to pojęcie. Natomiast co do filmu się nie wypowiadał, wolę nie. Byłoby może w części trochę zbliżone swoje stanowisko, bo forma. Natomiast martwi mnie efekt muzeum. Muzeum, które co roku kilkaset tysięcy zwiedza. Rekord zwiedzania muzeum w kraju ma właśnie to muzeum. Myślałem, że efekt będzie inny i ocena też. Widać, że brakuje tego bardziej dydaktycznego podejścia i wprowadzenia, mimo że część można złożyć na karb tego, że przychodzą goście przychodzi młodzież nieprzygotowana do tego obejrzenia, bez wprowadzenia w tematykę. Naturalnie w ten czas to jest tylko oglądanie, tak jak po różnych, prawda, miastach zbiorów muzealnych, broni i nic więcej. To dziękuję.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja.
Panowie Jezus Chrystus, chciałem zadać pytanie.
Prosimy, jesteśmy na antenie. Kto do nas telefonuje?
Ryszard z Łodzi.
Prosimy, panie Ryszardzie.
Więc...
Radioodbiornik proszę wyłączyć.
Więc 27 września 1939 roku Rydz Śmigły powołał Służbę Zwycięstwu Polsce. To jest fakt znany. I teraz Związek Walki Zbrojnej, kiedy powstał i kto go powołał? To chciałbym takie pytanie. Dziękuję.
Dziękujemy.
Znaczy, Służba Zwycięstwa Polski została powołana w pierwsza, jeszcze w okupowanej Warszawie, natomiast później decyzją władz emigracyjnych już został powołany, przekształcona Służba Zwycięstwa Polski w Związek Walki Zbrojnej. I właśnie Związek Walki Zbrojnej dał rzeczywisty początek, później przekształcając się Związek Walki Zbrojnej właśnie w Armię Krajową. Tyle można dodać. 13 listopada 1939 roku formalnie zostało to ustanowione i odpowiednie struktury zostały wtedy powołane z komendantami. I 14 lutego 1942 roku zostało przekształcone w Armię Krajową.
Kolejny telefon.
Ja mógłbym jeszcze dodać tylko jedno, że pierwszy dowódca Tokarzewski, prawda, jest jedynym dowódcą armii podziemnej, który przeżył w normalnym cyklu. Poza Roweckim, poza Komorowskim, który po powstaniu udał się do niewoli. Ale los Roweckiego znany, on wszedł na miejsce dawnego Piłsudczykowskiego legionisty Tokarzewskiego, który jednak nie został akceptowany jako, że kontynuował linię przedwojenną przez rząd na uchodźstwie. To taka tylko uzupełniająca uwaga.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Halo?
Halo?
Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże, przepraszam bardzo, bo już nie miałam nadziei, że się połączę.
Kto do nas telefonu? Jesteśmy już na antenie.
Cieszę się bardzo. Ale to już można?
Tak, jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Szczęść Boże, Małgorzata.
Szczęść Boże.
Dzwonię. Aha, i mogę już mówić, tak? Bo słuchałam pana pułkownika wcześniej. Ja pochodzę z rodziny Akowskiej, o tradycjach Armii Krajowej. Mój ojciec walczył w oddziale Stryja, który był dowódcą oddziału Armii Krajowej Wybranieckich na Kielecczyźnie. Był legendą tutaj Gór Świętokrzyskich. A siostra ojca i stryja, Helena, była żoną Stefana Marcinkowskiego, pseudonim Poraj, dowódcy, oficera NSZ-u. Mój stryj, Marian Sołtysiak, dowódca oddziału wybranieckich po wojnie, siedział w jednej celi ze swoim kolegą z NSZ-u, Stanisławem Grabdą, pseudonim Bem. I dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Otóż Po wojnie żyłam tymi sprawami, były mi przedstawiane i z jednej, i z drugiej strony. Do dzisiejszego dnia staram się kultywować pamięć o żołnierzach wyklętych w swoim najbliższym otoczeniu, a kiedy jest taka potrzeba i walczyć o ich dobrą pamięć, bo mój stryj był niedawno zaatakowany, tak jak wielu innych żołnierzy wyklętych przez środowiska Gazety Wyborczej o domniemany antysemityzm. Udało się pięknie to wszystko w jakiś sposób zblokować i dobrą pamięć utrzymać, aczkolwiek no, ta walka o żołnierzy wyklętych w naszym środowisku trwa cały czas. Natomiast co mnie niepokoi i o czym chciałam z panami porozmawiać, o co chciałam zapytać. Otóż byłam niedawno zaproszona do uczestnictwa w Stowarzyszeniu Narodowych Sił Zbrojnych, które tutaj u nas powstało. Składa się z młodych ludzi, bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Nawet prosili mnie, żebym była prezesem tego stowarzyszenia. Odmówiłam, jestem członkiem, ale dzięki temu uczestniczę w uroczystościach NSZ-u, w wykładach, w spotkaniach z historykami, którzy z tymi właśnie młodymi ludźmi się spotykają, przekazują im pewną wiedzę. I tutaj jest mój niepokój. Otóż historycy tak zwani, znaczy nie tak zwani, historycy prawicowi, ci, którzy nie przekazują indoktrynacji, jakiejś propagandy, prawda, sowieckiej, tylko rzetelni historycy, których bardzo sobie cenię, jednak na tych spotkaniach z NSZ-owcami młodymi, kultywującymi właśnie te tradycje tego właśnie zgrupowania, przeciwstawiają Armię Krajową, działalność blisko końca wojny Armii Krajowej wobec NSZ-u, przeciwstawiają narodowców piłsudczykom, dyskredytują sens walki w powstaniu warszawskim. No wręcz takie podejrzenia są o niekompetencje dowódców Armii Krajowej, a to co najgorsze, to podejrzewają ich o współpracę z Sowietami. Natomiast gloryfikują sposób działania Narodowych Sił Zbrojnych i ich decyzję o przejściu frontu niemieckiego w stosunku do AK-owców, którzy tutaj zostali i przeszli swoją gehennę. I wydaje mi się, że skutki takich nauk w stosunku do tych młodych ludzi no, nie są chwalebne w sytuacji, kiedy patriotyzm odbudowuje się na etosie żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. No, 70 lat po wojnie można by już takich mocnych rozróżnień nie robić, może tak strasznie nie wartościować, bo czasy były takie, jakie były, decyzje podejmowane były o wiedzę, którą dowódcy mieli wówczas, a nie tę wiedzę, którą my mamy teraz. I moim zdaniem no, niczemu nie służy takie dopuszczanie do takich rozdziałów pomiędzy słuszną racją, słuszną decyzją tego ugrupowania, a zupełnie, że tak powiem, szaloną i nieodpowiedzialną drugiego ugrupowania. No nie będę już mówiła o błędzie 44 Piotra Zychowicza, co już w moim odczuciu jest kompletną porażką historyczną i też nie wiem, czy taka ocena dobrze będzie robiła na kształtowanie patriotyzmu młodego pokolenia, na który to wszyscy bardzo liczymy. I chciałabym się dowiedzieć, jakie zdanie panów jest na ten temat, jak panowie oceniacie taki sposób uczenia młodych ludzi tamtej historii, rozdzielając jednak narodowców, od piłsudczyków, Armię Krajową, od NSZ-u bardzo oceniająco, bardzo, że tak powiem, krytycznie. I to później przekłada się na działanie struktur tych organizacji teraz we współczesności. Bo moim zdaniem to jest trochę nieodpowiedzialne. Nikt nie umniejsza...
Dziękujemy pani Małgorzato, ponieważ nasz czas jest bardzo ograniczony w tej chwili.
Rozumiem.
Prosimy.
To może na wstępie, zanim koledzy powiedzą, ja coś dodam. Otóż sam jestem przykładem pełnej współpracy. Jako żołnierz bardzo prawicowej organizacji Związku Jaszczurczego, dla odmiany jestem oficerem Armii Krajowej. Chyba w województwie wielkopolskim jedynym oficerem obecnie Armii Krajowej. Dowód pełnej i obecnej współpracy i stałej poprzednio. Chyba jedno czy drugie stanowisko to zaściankowość albo upór. Ja pozwolę sobie tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę, że pewne zaszłości mają swój początek w próbach. Nie. Chce pani Małgorzato, dwa nazwiska. Śmigły, po jego powrót i to, co powiedziałem o Torwidzie, prawda, który jednak został przez rząd na uchodźstwie wycofany. Chodziło o obiektywizm i pewne odcięcie się od systemu sanacyjnego. Nie mylmy Armii Krajowej, która jednak nie była kontynuacją Polski przedwojennej w pełni od strony politycznej. Niepodległościowa tak, polityczna nie.
Znaczy tam jeszcze można dodać do tego, jeśli mogę dołożyć parę słów, to ja jestem zdania, że nie wolno różnicować środowiska niepodległościowego jako takiego, a tutaj bez wątpienia jest Armia Krajowa i Narodowe Siły Zbrojne. Chociażby tak jak pan pułkownik powiedział, te środowiska są współpracowały, bo przecież rząd emigracyjny był uznawany przecież przez środowiska narodowe, a jest ważniejsza jeszcze kwestia. Część narodowców przecież funkcjonowała w ramach struktur Armii Krajowej, a część nie, natomiast to nie znaczy, że oni byli do siebie wrogo nastawieni. Oni mieli inne spojrzenie na relacje przede wszystkim z tym drugim wrogiem, z Sowietami. I to był największy problem. Jeśli mówimy o spojrzeniu na sposoby dowodzenia z dzisiejszej perspektywy, tak jak pani powiedziała, tak samo twierdzę, nie wolno z dzisiejszej perspektywy mówić, że powstanie warszawskie było bez sensu. Nie wolno powiedzieć, że ta walka, czy ta akcja na przykład poszczególnych oddziałów nie miała sensu, bo za tydzień przyniosła retorsję w postaci mordowania iluś osób. Absolutnie. To są po prostu pewne nadużycia i no, bardzo takie proste działania na świadomość czytelnika czy też słuchacza. Ja twierdzę, że w ten sposób nie wolno. Raczej trzeba do tego podchodzić faktograficznie. A oceny no po prostu zostawić sobie do jakichś starań się, do przemyśleń. Natomiast jeśli mogę jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz. Podziemie niepodległościowe różniło się właśnie w podejściu do Sowietów, tak jak powiedziałem. I teraz pytanie. Z dzisiejszej perspektywy wiemy, że działania w formie akcji Burza nie przyniosły spodziewanych efektów, ale jak się spojrzy na to, co jakie rzeczywiste podłoże ideowe było tego, to co powiedziałem wcześniej, przecież Polacy zbudowali własne państwo w 20 roku swoimi siłami. Nikt tego państwa nie przywiózł, nikt tego państwa nie dał, żadna armia nie przyjechała i ci ludzie, to jest szacunek dla tych ludzi, bo to jest wiara w siłę własnego narodu. Oni wiedzieli, że mogą starać się walczyć o swoje sami. Gdzie oni wiedzieli jeszcze inne rzeczy. Wiedzieli, że w 20 roku z zera się zaczynało, w 18 roku, tak? Swoimi własnymi siłami. Wiemy, że przysłowiowych mundurów nie potrafili uszyć, bo było wszystko poniszczone. Tu była inna sytuacja. Armia Polska była czwartą armią aliancką, stacjonującą na zachodzie. Świadomość tego była inna. Przede wszystkim społeczeństwo było zjednoczone w wyniku tego działań edukacyjnych, wychowawczych II Rzeczpospolitej. I plan Burza miał swoje inne podłoże. Powinno się to właśnie obserwować bardziej socjologicznie, a nie próbować, jak niektórzy pisarze, historycy, reporterzy podchodzą i po prostu podnoszą tą kwestię jako błąd, totalne niezrozumienie. Ale to wynika właśnie z tego tytułu, że bierze się to jednokierunkowo, jeśli tak mogę zakończyć.
Bardzo gorąco dziękujemy za przybycie do studia, za pochylanie się i propagowanie prawdy o żołnierzach wyklętych. Dzisiejsza i wczorajsza odpowiedź na to pytanie jest bardzo jednoznaczna i klarowna. Tych odpowiedzi będziemy coraz częściej udzielać sobie wzajemnie, coraz częściej propagować cześć, chwałę i dokonania tych, którzy nazywani są żołnierzami wyklętymi, a są to nade wszystko żołnierze niezłomni. Dziękuję panom za przybycie do studia.
Dziękujemy.
Dalszej owocnej pracy na rzecz budowania patriotyzmu opartego na prawdzie i konkretnych osobach.